Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Moją dzisiejszą gościnią podcastu jest Antonina, Make the Cake. Porozmawiam z Tosią o tym, jak otworzyła swoją pracownię, jak to wyglądało, z czym musiała się zmierzyć, z czego jest zadowolona, a co zrobiłaby jednak inaczej. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Antonina.
Hej.
Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i powiedz, czym się zajmujesz.
Hej, mam na imię Antonina Wagiel. Prowadzę moją własną działalność o nazwie Make the Cake. Torty na sprzedaż produkujemy już od 2 lat. W tym momencie mam mały lokal na Brudnie z jednym pracownikiem i próbujemy przetrwać czasy inflacji.
Super. Powiedz proszę, kiedy zaczęła się twoja przygoda z cukiernictwem?
Wiesz co, moja przygoda z cukiernictwem jako taka zaczęła się, myślę, tuż pod koniec liceum, natomiast dopiero jak poszłam na studia i musiałam właśnie znowu zasiąść do nauki i tak dalej, zrozumiałam, że torty to jest chyba moja największa pasja i w tym kierunku chcę iść. I tak właśnie na studiach zrezygnowałam z nauczania się takich spraw językowych, bo byłam na studiach lingwistycznych. Poszłam do pracy, pracowałam najpierw w kawiarni, później pracowałam w klubie jako barmanka. Tak naprawdę chwytałam się jakiejkolwiek pracy, żeby jak najwięcej zarobić, bo moim największym marzeniem i planem gdzieś tam zawsze było otworzenie własnej pracowni. Więc myślę, że tak naprawdę pierwszy rok studiów, czyli tam gdzieś 20-21 rok życia możemy przyjąć jako moje rozpoczęcie przygody z tortami.
Chcesz opowiedzieć, jak otworzyłaś swoją pracownię, kiedy to dokładnie było, jak to wyglądało, z czym musiałaś się zmierzyć?
Wiesz co, powiem ci tak, że miałam taki plus, że w tamtym czasie dużo osób się otwierało albo świeżo otworzyło swoje pracownie, więc też miałam gdzie zapytać o pomoc, poprosić o jakąś poradę. I powiem ci, że dla mnie najważniejsze było to, jak już oczywiście uzbierałam wszystkie fundusze, mniej więcej się zorientowałam, ile tych pieniędzy będzie potrzeba. Najtrudniejsze było znalezienie lokalu. Jednak pod pracownię nigdy lokal gastronomiczny, nawet jeżeli jest gastronomiczny, nie jest do końca przystosowany. Nie wiem jak w innych miastach, ale w Warszawie ogólnie od sanepidu jest bardzo ciężko uzyskać jakiekolwiek informacje, jak ten lokal tak naprawdę powinien wyglądać. Więc najlepszym sposobem jest skierowanie się i do właśnie Marty HCCP.
Tak jest.
Wspomagamy. Oraz do architekta technologicznego. Architekt technologiczny może bezpłatnie nam, jeżeli wyślemy mu plan lokalu, na przykład jeżeli jakiś znaleźliśmy, taki architekt bezpłatnie może nam pomóc i powiedzieć, czy on w ogóle się nadaje pod wymogi, że tak powiem, sanepidu. I później, jeżeli już architekt to zatwierdzi, załóżmy, wynajmiemy sobie lokal, fajnie też jest bardzo porozmawiać z właścicielem, żeby dał nam wakacje czynszowe, żeby na okres, wiesz, remontu lokalu tego czynszu nie płacić lub płacić obniżony, bo jednak wiadomo, nie korzystamy z niego, a środków idzie bardzo dużo na remont i na czynsz. I jak już ten lokal zostanie zatwierdzony przez architekta, to tak naprawdę on nam sporządzi idealny plan pod wymogi sanepidu, więc to jest fajne, bo ty nic nie musisz wiedzieć, tylko architekt się wszystkim zajmuje, ty tylko musisz ogarnąć ekipę, fundusze i materiały.
Z perspektywy czasu, co byś zmieniła w swojej pracowni, a z czego jesteś najbardziej zadowolona?
Wiesz co, najbardziej zadowolona, bo może od tego zacznę, jestem z lokalizacji. Moja pracownia znajduje się przy samej trasie Łazienkowskiej. Dla osób nie z Warszawy, jest to główna trasa w Warszawie. I jednak z zjazdu z trasy do mnie jest dosłownie 3 minuty. Więc dla osób mieszkających i daleko, i blisko jest to bardzo fajne, ponieważ pracownia znajduje się na małej uliczce, jednak blisko głównej drogi, więc też nie ma tego problemu, że na przykład wjeżdżając do centrum będą się stresować, że ktoś ich strąbi, że nie będzie gdzie zaparkować, że staną na awaryjkach, a zaraz przyjedzie na przykład holownik i ich scholuje. Mhm. Więc to jest duży plus. Jeżeli chodzi o minusy, pracownia na pewno jest zbyt mała. Ja mam niecałe 30 metrów pracowni. Na początku wydawało mi się i też na fundusze, którymi dysponowałam, że to będzie wystarczająco. Natomiast po czasie bardzo żałuję, że nie zrobiłam miejsca na witrynę. Co prawda u mnie nie ma takich warunków. I też kiedyś uważałam, że w ogóle nie będę chciała sprzedawać słodyczy. Natomiast z perspektywy czasu, jak już z tortami się całkowicie oswoiłam, wydaje mi się, że słodycze są bardzo fajną alternatywą, żeby zachęcić klientów jednak do stałego przychodzenia do nas, odwiedzania i jednak, żeby bardziej zapoznać okolice, że tak powiem, z naszymi wyrobami. Bazując na samych tortach, gdzie zamówienia, umówmy się, głównie idą z internetu i odbiorców internetowych, osoby z okolicy często nawet nie wiedzą o istnieniu pracowni, a to jednak gdzieś tam zawsze ujmuje, że to powiem, naszemu zarobkowi i tracimy na tym.
Czyli to jest jakiś plan na przyszłość, żeby jednak ta witrynka powstała?
Tak, powiem Ci, że tak. Już w sensie teraz jest tylko kwestia funduszy, ale naprawdę bardzo o tym marzę, żeby mieć dużo większy lokal. No może dużo większy to przeszkoda, ale dużo większy lokal. I teraz mam jednego pracownika, chciałabym zwiększyć ekipę do przynajmniej 3-4 osób i właśnie normalnie otworzyć może nawet nie cukiernię, ale na początek właśnie taką ładną, normalnie dużą witrynę, żeby zobaczyć, jak to będzie nam wychodziło, jak to się będzie kręciło.
Oprócz tortów przygotowujesz też różnego rodzaju monoporcje, czy po prostu candy bary, słodkie stoły. Co sprawia Ci większą przyjemność?
Powiem Ci tak. Po takim czasie już w branży, że tak powiem, robienie cotygodniowych tortów, nawet jeżeli są to nowe projekty, jednak staje się to gdzieś takie schematyczne, monotonne, jest to twoja po prostu praca. Przestało to być hobby, a staje się po prostu sposobem na przeżycie. Więc gdzieś tam jest to trochę nurtujące, dlatego takie realizacje typu słodki stół na przykład, jak z Państwem młodym możemy omówić szczegóły, jak musimy dobrać słodki stół kolorystycznie, jak musimy zastanowić, jakie słodycze. Jest to gdzieś tam ciekawe, ale wydaje mi się, że to tylko z tego względu, że jest coś, jest to coś nowego jeszcze u mnie przynajmniej w pracowni. Przez cały rok teraz realizowałyśmy bardzo ładne słodkie stoły i fajne słodkie realizacje, natomiast jeszcze nie jest coś, to coś, do czego bym się aż tak przyzwyczaiła jak do tortów. Torty gdzieś tam już stały się taką rutyną po prostu cotygodniową, a słodkie realizacje dostarczają nam jednak troszeczkę więcej emocji, bo musimy pojechać na salę, musimy to rozłożyć, możemy porobić piękne zdjęcia, no i później oczywiście też widzimy po zdjęciach par młodych, czy tego, co nam piszą na Google, bądź prywatnie w wiadomościach, że jednak ten zachwyt i ta radość jest większa przy takich realizacjach, no ale to też ze względu na to, że jednak jest to najważniejszy dzień w życiu, więc musimy naprawdę wszystko dopiąć na ostatni szczegół i dopracować tak, aby jednak ta para młoda zapamiętała i ich goście oczywiście, zapamiętali ten słodki stół i tort, no przynajmniej na bardzo długi czas.
Wspomniałaś o tym, że to jest najważniejszy dzień w życiu. Czy w takim wypadku często się stresujesz, że coś może pójść nie tak?
Ojej, powiem Ci, że teraz jak jechałam na urlop, to właśnie mój partner mi mówił, że przede wszystkim muszę psychicznie odpocząć. I to była prawda. W naszej branży, wydaje mi się, ale też w każdej branży, jako jednoosobowa działalność, mała działalność jednoosobowa, towarzyszy na co dzień tak wielki stres, że naprawdę ja jestem osobą, wydaje mi się, stosunkowo młodą. Natomiast śmieję się często, że zaraz osiwieję po prostu ze stresu, bo każda realizacja weselna wiąże się z ogromnym, przeolbrzymim stresem. Sam dowóz tortu weselnego często potrafi to być nawet i 130-150 km. Jest strasznie, strasznie skomplikowaną sprawą, zwłaszcza, że nie wiesz często, jakie będą warunki na drogach, czy się chłodnia nie popsuje, czy będzie działać. Właśnie zresztą ostatnio mieliśmy taką sytuację, że na 20 minut przed wyjazdem z słodkim stołem i tortem weselnym okazało się, że chłodnia nam nie chłodzi. Więc emocji było tak, emocji było od groma, natomiast gdzieś musieliśmy stanąć na wysokości zadania, jakoś udało się to przetransportować, ale powiem Ci, że często nawet przy takich realizacjach cotygodniowych też jest dużo stresu, bo umówmy się, klienci są różni, sytuacje z klientami są różne i często jest tak, że dasz z siebie nawet i 110% przy tworzeniu jakiegoś projektu, tortu, a później ten klient jednak będzie niezadowolony, gdzieś wasza wizja tego tortu się minęła i ludzie naprawdę potrafią mieć bardzo mało w sobie empatii i zrozumienia dla usługodawcy. Więc tutaj też się niestety zdarzały sytuacje, rzadko, ale zdarzyło się, że na przykład przy odbiorze usłyszałam przykre słowa, które na przykład wiesz, po całym tygodniu pracy nad jakimiś projektami czy tortami potrafią naprawdę zaboleć i na długi czas zostawić jakieś piętno. Na tej zasadzie po prostu, że przy kolejnych odbiorach, na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, ten stres jednak sięga zenitu, bo boisz się, że ta sytuacja się ponownie powtórzy, więc dmuchasz na zimne i naprawdę robisz, ja często mam tak, że jak kończymy produkcję w piątek, to często nawet robię sobie zdjęcie lodówki, żeby potem na spokojnie, jak przyjadę do domu, jeszcze sobie pooglądać to zdjęcie lodówki i po prostu przeanalizować, czy na pewno wszystko jest tak, jak powinno i czy jestem ze wszystkiego zadowolona i czy jest coś, do czego klient ewentualnie mógłby się przyczepić. Więc to jest taki poziom stresu w tej pracy.
No to naprawdę grubo. W takim razie chciałam się jeszcze tutaj zapytać o takie mniejsze czy większe katastrofy, jakie cię spotkały na swojej drodze.
Powiem ci tak. W ostatnim czasie, gdzie temperatury sięgały naprawdę zenitu i też wiadomo, z każdą realizacją, większą lub mniejszą, twoje umiejętności jednak wchodzą na wyższy poziom. Miałam kilka takich sytuacji. Miałam raz sytuację, że to odwieźliśmy bardzo daleko. Droga była bardzo, bardzo dziurawa, że tak powiem. I tort niestety popękał. Oczywiście sytuacja została omówiona z państwem młodym na miejscu. Zostały wniesione potrzebne poprawki. Oczywiście rabat też za transport został, że tak powiem, zrealizowany. I tam zwrot środków. Natomiast też jest to ogromny stres. Mieliśmy też kiedyś sytuację, że był... przy dostawie weselnej taksówka nam wyjechała po prostu przed maskę i musieliśmy gwałtownie hamować. Tort czteropiętrowy weselny rozpadł się nam na pół. Plus był taki, że był dobrze złożony i był dobrze schłodzony, więc dwa górne piętra, że tak powiem, ostały się idealnie. Dwa dolne były tylko delikatnie uszkodzone po skosie, więc i co najlepsze, miałam pół godziny na wrócenie do pracowni, naprawę tego i przywiezienie na salę weselną. Więc w tak krótkim czasie był to stres tak ogromny, że wyszłam z samochodu, otworzyłam chłodnię, zobaczyłam tort po tym gwałtownym hamowaniu, spuściłam głowę w dół i powiedziałam do mojego partnera, daj mi sekundę, nie mów do mnie teraz, ja muszę pooddychać chwilę, bo ja miałam już mroczki przed oczami, było mi słabo, a jedyne co mnie trzymało tak naprawdę jeszcze przy jakichkolwiek siłach, to było to, że ja wiedziałam, że mam ten deadline, że muszę ten tort zrobić, że muszę go jakoś naprawić, nie ma opcji, żebym ja tego tortu nie dowiozła. No więc oczywiście szybko wróciliśmy do pracowni, tort udało mi się naprawić, w częściach już go dowiozłam na salę, złożyłam na sali, tort po złożeniu wyglądał identycznie jak przed, że tak powiem, całą katastrofą, więc udało się to jakoś wszystko naprawić, natomiast stres po tym weekendzie był taki, że jeszcze 3 dni później musiałam na spokojnie dochodzić do siebie.
Ja w tym momencie zrobię taką mini pauzę i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem twojej determinacji, naprawdę. Wielkie, wielkie brawa i wow, bo ja bym chyba się załamała w tamtym momencie.
Dziękuję.
Przejdźmy w takim razie do bardziej przyjemnych rzeczy. Mhm. Powiedz mi, Tosia, co najbardziej lubisz w cukiernictwie? Co sprawia ci największą przyjemność? Taki mega wielki uśmiech na twojej twarzy.
Powiem ci tak, też z czasem oczywiście ulega to bardzo dużej zmianie. No bo przyzwyczaiłam się do czynności wykonywanych. Kiedyś na przykład zmorą było dla mnie tynkowanie, a teraz jest to po prostu czynność konieczna, którą wykonuję w na przykład godzinę, w czasie, którym sobie ustalę. Natomiast wydaje mi się, że jednak ogólnie rzecz biorąc, najfajniejsze w tortach jest to, że jeżeli jesteś osobą artystycznie uzdolnioną, nie wyobrażasz sobie innej pracy. Potrzebujesz pracy, gdzie możesz się wyżyć artystycznie, gdzie możesz gdzieś tam puścić wodze fantazji. Jednak wiadomo, tygodniowo zdarzają się realizacje, które się powtarzają. Nasz ukochany Psi Patrol, Minecraft i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zdarzają się projekty, gdzie klient przychodzi z czymś nowym. Właśnie mega fajne realizacje weselne. Sytuacje, gdzie klient mówi, ja pani ufam, niech pani zrobi tak po prostu, żeby było pięknie.
Najlepiej.
Z jednej strony tak, z drugiej strony obarcza mnie to dużą odpowiedzialnością, bo muszę się wstrzelić w gust klienta. Natomiast powiem ci, że tutaj, jeżeli chodzi właśnie o takie fajne sprawy, bardzo lubię szkolenia, które prowadzę. Szkolenia prowadzę i z małych tortów, i z tortów piętrowych. Natomiast jest to taki czas, kiedy poza tym, że cały dzień poświęcam mojej kursantce, bo na ogół są to kobiety, jeszcze mężczyzna mi się nie trafił, to możemy na spokojnie właśnie obgadać sobie wszystkie plusy branży, minusy, może mogę na spokojnie wszystko pokazać i też mamy bardzo dużo czasu na dekorację tego tortu, więc to jest bardzo fajne, bo ktoś, kto wiesz, nigdy nie wykonywał jakiejś dekoracji, jest to dla niego nowość, przyjeżdża do mnie, wykonujemy taki tort na przykład piętrowy, trzypiętrowy od A do Z wspólnie, dekorujemy go według wizji mojej kursantki, gdzieś tam z moimi poradami, po prostu doświadczeniem, które zyskałam na przestrzeni lat. I są to bardzo fajne emocje też widzieć, jak nowa osoba, że tak powiem, jeszcze w branży cieszy się z czegoś, co ja już zapomniałam, że potrafi dawać radość. Więc to też jest bardzo fajne, bo daje taką nową perspektywę jednak na coś, co wykonujemy codziennie.
A gdzie ty sama zdobywałaś doświadczenie? Czy pracowałaś na przykład wcześniej w cukiernictwie, czy na przykład sama wszystkiego się uczyłaś?
Wiesz co, powiem ci, że jak ja zaczynałam, to było jakieś, nie wiem, może 5-6 lat temu, ta zajawka się zaczęła, wtedy nie było tylu grup cukierniczych. Na każdym roku w tym momencie wchodzimy na Facebooka, jest torty inspiracje, torty i siamto. I ta wiedza nie była aż tak dostępna, więc nawet jeżeli gdzieś tam informacje w internecie były i tak, że tak powiem, na własnej skórze trzeba było to wszystko przepracować, wszystkiego się nauczyć. Pamiętam na początku, jak pierwszy raz zrobiłam tynk maślany, no i było to dla mnie niewyobrażalne, że mam tynk na, chodzi oczywiście o tynk na bazie szwajcarskiej, mam tynk z jajkami zostawić na blacie, żeby on mi nie zastygł. Więc ja oczywiście, no wiesz, na całą noc włożyłam go do lodówki, a rano wielkie zdziwienie, jak to, że on jest cały twardy, jak ja mam temu włożyć tort. No i nie myśląc dłużej, jeszcze oglądając na przykład strony amerykańskie, gdzie oni robią ten buttercream często z dodatkiem dżemu albo jakiejś pasty, dodałam do tego dżem i to zmiksowałam. Więc wyobraź sobie takie zubite, twarde, zmiksowane masło z tym dżemem. No ale wiadomo, to były początki, ja nie wiedziałam, że to nie ma tak wyglądać, więc obłożyłam ten tort właśnie tą masą. No było to niezjadliwe oczywiście, ale mniej więcej właśnie dzięki temu, że ta wiedza też gdzieś nie była podana na tacy, tak jak jest to w tym momencie. Wydaje mi się, że przechodząc właśnie przez takie delikatne piekło, jeżeli chodzi o naukę z tortami, bo ile często się zdarzało płaczu i desperacji po prostu w momencie, kiedy coś nie wychodziło, zahartowało mnie to bardzo i też nauczyło tego, żeby się nie poddawać, że torty to jednak nie jest takie totalne zło i że na spokojnie, jak weźmiesz kilka głębszych oddechów, wszystko da się naprawić.
Jaka była twoja największa realizacja?
Wiesz co, największa realizacja na pewno była to któraś z realizacji weselnych. Było to chyba 350 sztuk słodyczy. Do tego był tort chyba na 160 porcji. To były już chyba 4 albo 5 piętra, już nie do końca pamiętam. Nie, chyba 4 to było piętra, jeszcze się zmieściłyśmy w 4. I powiem ci, że oprócz tego miałyśmy chyba z 20 małych tortów na weekend. My, no tak jak mówiłam, mam pracownię 30 metrów kwadratowych. Pracujemy we dwie osoby, więc ogarnąć to logistycznie i zmieścić się przede wszystkim, to było naprawdę tetris, mnóstwo stresu. W ten weekend też miałyśmy bardzo dużą realizację dla znanej restauracji w Warszawie. Urodzinową dużą realizację, do tego ten tort weselny i te słodycze, więc po prostu logistycznie było to bardzo, bardzo skomplikowane, żeby jakoś to wszystko rozegrać. Natomiast finalnie oczywiście się wszystko udało. Po prostu potrzebowałyśmy kilku dni dłużej na odpoczynek.
Wyobrażam sobie. Czy w takim razie największa realizacja to była też najważniejsza realizacja, czy wspominasz jakąś inną?
Wiesz co, najważniejsza to jest ciężkie określenie, bo myślę, że dla każdego klienta jego realizacja jest ważna i też tak staram się podchodzić do moich klientów. Tak mam zresztą też napisane na mojej stronie internetowej, że indywidualnie podchodzimy do każdego klienta. I jest to prawda. Z jednej strony, wiadomo, te realizacje się powtarzają, smaki mamy gdzieś tam opisane na stronie, jest to wszystko gdzieś tam schematyczne, natomiast jeżeli przychodzi do mnie klient, ma wizję na swój tort, zawsze doradzę, zawsze znajdę czas, żeby mu doradzić. I tutaj też jest taka kwestia, że klienci czasami mają pretensje, że nie odpisujemy od razu, że ten kontakt, jak to oni czasami określają, jest utrudniony. Natomiast my jesteśmy pracownią, jesteśmy manufakturą, więc ludzie też potrzebują wziąć poprawkę na to, że ten czas może być wydłużony kontaktu, natomiast zawsze się znajdzie i zawsze znajdę czas, żeby doradzić. Często też jest tak, że klient przychodzi z daną wizją, a ja muszę w bardzo subtelny sposób go od niej odwieźć i zaproponować coś, co moim zdaniem będzie lepiej wyglądało. Nie z tego względu, że ja nie chcę wykonywać jego projektu, tylko po prostu doświadczenie już mi pokazało, że na przykład to ze sobą nie będzie współgrało. No i tutaj też właśnie wchodzi ten kontakt z klientem, który czasami jest łatwiejszy, czasami jest trudniejszy. Natomiast gdzieś tam zawsze to podejście indywidualne, tak samo jak nasz produkt, który jest personalizowany, jest indywidualnie tworzony, musi być zachowany.
Chciałabym zapytać Cię o taką jedną radę, mantrę życiową, którą przekazałabyś dzisiaj naszym słuchaczom.
Wiesz, to tak jak Ci wcześniej wspominałam, na otworzenie mojej pracowni od mojej grupy dziewczyn, zresztą też ze Świata Tortowego, dostałam bardzo ładny plakat, który zresztą do dzisiaj wisi w mojej pracowni, który mówi coś w stylu, że jeżeli zrobisz dzisiaj to, czego innym się nie chce, jutro będziesz miał to, o czym inni marzą. I tak jak Ci wspominałam, w momencie, kiedy po kilkunastu godzinach ciężkiej pracy, często o trzeciej w nocy czy o czwartej w nocy, bo tak też się zdarzało podczas moich początków, kiedy jeszcze sama pracowałam, że przyjeżdżałam na przykład na szóstą do pracy, wychodziłam o godzinie trzeciej w nocy, później wracałam na przykład na siódmą, żeby dokończyć torty i na dziesiątą wydawka, byłam padnięta. To były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie prace, czasy. Natomiast wydaje mi się, że właśnie też mnie zahartowały i też przygotowały do ciężkiej pracy. I ta mantra właśnie w jakiś sposób też potrafi bardzo zmotywować. Jednak przypomina o tym, że masz gdzieś tam swój cel i za wszelką cenę powinnaś do niego dążyć.
Piękne, naprawdę piękne, piękne. Tutaj Tosia, mam takie pytanie odnośnie tego, jakie smaki tortów, czy na przykład monoporcji, deserków, lubisz najbardziej poleciłabyś ze swojego miejsca?
Wiesz co, a też to jest bardzo fajne i ciekawe pytanie, bo u nas w branży, wydaje mi się, dziewczyny się dzielą na te, które robią 2 przełożenia w tortach i 3 przełożenia w tortach. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem 3 przełożeń. Bardzo lubię, jak jest, i też zawsze mówię właśnie moim kursantkom, że bardzo lubię, jak jest idealna proporcja między biszkoptem a kremem. Kiedy wiesz, nabierasz widelczyk ciasta, deseru bądź tortu, musi być zachowana równowaga. Też zawsze się śmieję, że przynajmniej w moim rozumieniu piękno równa się symetria. I tak samo jest z tortami. To wszystko musi być równe, musi być piękne. I zawsze staram się zrobić tak niezależnie. Ja na przykład u mnie w ofercie mam 6 kompozycji smakowych. Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast zawsze, niezależnie od tego, jaki smak tworzymy, staram się, żeby jedna warstwa była słodka i chrupiąca, druga, żeby była kwaśna i tutaj na przykład właśnie zawsze dochodzi dodatek jakiejś frużeliny bądź świeżych owoców, a ostatnia, żeby była neutralna. I wtedy to wszystko bardzo fajnie się komponuje. Powiem Ci, że ciężko mi jest odpowiedzieć stricte, jaki mój smak jest ulubiony, bo właśnie dzięki zachowaniu tej zasady po prostu równowagi wszystkie moje torty, pomimo tego, że nie jestem fanką tortów, mi smakują.
Nie jesteś fanką tortów?
Nie, absolutnie. Powiem Ci, że na każdy tort, który by mi zaproponowano, wybrałabym na przykład szarlotkę.
Niesamowite, naprawdę. W takim razie chciałam Cię zapytać o Twoje ulubione miejsce w możliwe Warszawie albo po prostu Polsce, czy nawet na świecie, albo wymienić po prostu tutaj kilka, do których wracasz z takim sentymentem, które bardzo lubisz i może nasi słuchacze też będą mieli okazję odwiedzić.
Powiem Ci, że może głupio się przyznać, ale nie mam takiego miejsca. Ja naprawdę bardzo rzadko chodzę po kawiarniach, naprawdę. Ale też mi się wydaje, że to z tego względu, że jako osoba z branży mam bardzo wysokie wymagania. I często jak chodzimy do jakiejś restauracji, czy na randkę, czy na kolację, wszystko jedno, zamawiam jakiś deser i jednak pomimo, powiem Ci, że wysokiej, że tak powiem, wysokiej jakości składników i że to wszystko jest gdzieś tam dopracowane, to czegoś mi brakuje. Więc na ogół stronie od jedzenia deserów na mieście, pomimo tego, że jak są jakieś właśnie fajne miejsca, typu nie wiem, Deseo Patisserie w Warszawie, fajnie sobie pójść czasami, zobaczyć, spróbować czegoś nowego, żeby móc rozwinąć swoją ofertę. Natomiast niestety wydaje mi się, że takiego stricte mojego ukochanego miejsca w Warszawie z ciastkami nie mam.
To w takim razie w jakim miejscu jesz tą szarlotkę?
W domu. Domowa najlepsza.
I sama robisz tą szarlotkę, czy to jest jakaś od kogoś?
Nie, domowa. Ja to, wiesz, to w domu w ogóle jest taki problem, że odkąd mam pracownię, ja w domu ostatnio się zorientowałam, że nawet nie miałam mąki ani cukru.
O nie.
No, już nie mówiąc o jakimś mikserze czy robocie planetarnym. Więc w tym momencie, jak chcę cokolwiek upiec nawet w domu, to muszę jechać do pracy.
To jest to powiedzenie, że szef z dziurawych butach chodzi, tak?
Tak, dokładnie. Tak?
No. W takim razie masz dość słodkiego, czy...
Powiem Ci, że ja od małego jestem wielką fanką słodyczy. Naprawdę, kocham słodycze, natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam pracując w branży, nie ciągnie mnie tak do tego, co stricte my produkujemy. Też właśnie nie mogłam już dłużej patrzeć na ani czuć zapachu biszkoptu. Osoby właśnie, które pracują na co dzień w tortach, wiedzą, jak to jest, jak wchodzisz do pracy i czujesz biszkopt. Często wietrzymy właśnie pracownię, a klienci tak wchodzą i mówią, jak ładnie pachnie. Też właśnie mój partner, często wracam do domu, on właśnie się tak przytula i mówi, pachniesz cukrem. I coś w tym jest, więc powiem Ci, że ten przesyt jednak słodkości pojawia się w pracy. Na przykład na biału typu śmietanka mascarpone nie trawię. W ogóle nawet rurka z kremem czy takie desery, ogólnie mi to w ogóle nie podchodzi, dlatego cieszę się, że teraz mam pomoc i moja pomoc zajmuje się i wypiekaniem biszkoptów i przekładaniem tych tortów, więc tej styczności z tą śmietaną nie muszę na co dzień już mieć.
To dobrze, że masz przynajmniej tutaj takie wsparcie.
Tak.
W takim razie chciałam Cię jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz dla osób z tej branży, z którą często mają problem, a chodzi tu o wycenę. Czy Ty sama wciąż zmagasz się z tym, czy raczej jest już przychodzić to z taką łatwością, lekkością?
Powiem Ci, że z jednej strony, jako już jakiś czas funkcjonująca firma, wydaje mi się, że mniej obawiam się podwyżki cen, bo jednak klient, patrząc na lokal, który jest firmą, łatwiej akceptuje zmianę ceny niż w momencie, kiedy załóżmy, zamawia tort u pani Basi i pani Basia nagle podniesie cenę tortu o 100 zł, załóżmy. Wtedy wiadomo, będzie szukał alternatywy tańszej. My jako pracownie artystyczne, naszym targetem, naszym celowym klientem, umówmy się, są osoby raczej młode, są osoby raczej majętne. W związku z tym, pomimo podwyżek cen, mam nadzieję, że ten klient zawsze się znajdzie. W ostatnim czasie oczywiście u nas te ceny musiałam podnieść, ale to było z tego względu, że cena za najmniejszy tort wynosiła 260 zł. Kiedyś to była cena ok. W dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej inflacji, jak spojrzałam na cenę konkurencji, gdzie cena potrafiła nawet i 360 zł wynosić za mały tort, stwierdziłam, że no to jest zbyt duża różnica. Przeliczyłam wszystkie koszty, stwierdziłam, że ja na tym już w tym momencie przy takiej inflacji przestałam zarabiać i te ceny zostały podniesione. Dość sprawnie. Klientów na razie mam, więc wydaje mi się, że jeszcze ich nie odstraszyłam. Natomiast dla osób, które rozpoczynają swoją karierę z tortami, wydaje mi się, że w tym momencie jest to bardziej skomplikowane. One nie mają takich jeszcze umiejętności, nie mają takich zasobów, nie mają takiej bazy klientów, a jednak robienie za darmo mija się z celem. I teraz taka osoba, która wiesz, tworzy w domu, składniki dla niej kosztują tyle samo, co dla mnie, a jednak nie może sobie pozwolić na taką wysoką cenę. Więc w momencie, kiedy ja zaczynałam, 5-6 lat temu, wydaje mi się, że dla takich osób, które tworzyły w domach, dopiero się rozkręcały, była to dla nich duża zajawka, jednak znalezienie klienta było dużo, dużo prostsze niż jest to w tym momencie.
Opowiedz mi, Tosiu, troszkę o relaksie, o tym, czy potrafisz w takim razie znaleźć tym wszystkim czas też dla siebie. Wiem, że jesteś osobą wielu talentów, możesz oczywiście tutaj się rozgadać, opowiedzieć, w jaki sposób się troszkę odstresowujesz i po prostu masz ten czas tylko dla siebie.
Powiem Ci, że może zabrzmi to banalnie, ale dla mnie azylem jest mój partner. Niezależnie od tego, co wspólnie robimy, gdzie jesteśmy, czy leżymy wspólnie na polu. Ja akurat mieszkam w takim miejscu, że z jednej strony mam tarasę, a z drugiej strony mam przepiękne pole z wodą, więc z kanałkiem. Więc często po pracy po prostu, jeżeli udaje mi się oczywiście wcześniej wyjść, idziemy sobie na tą polankę, bierzemy sobie kocyk i po prostu leżymy sobie na słońcu wspólnie. I jest to dla mnie największa forma relaksu, po prostu spędzanie z nim wspólnie czasu. Całkowite odcięcie się od pracy, od klientów. Nie jest to proste. Nie jest to proste, ponieważ prowadząc swoją własną działalność, gdzieś tam w tej pracy jesteś zawsze. Musisz mieć stały kontakt z klientem, musisz być na bieżąco z mailami, musisz być na bieżąco z fakturami, musisz zrobić zakupy. Pomimo tego, że mam pomoc, jednak muszę nadzorować twardą rękę nad wszystkim, co się dzieje w pracowni. Więc gdzieś z tyłu głowy zawsze ta praca jest. Natomiast są właśnie takie momenty, kiedy wracam do domu, do niego i mogę to gdzieś chociaż na chwilę odstawić na bok. Więc każdemu tego życzę, żeby znalazł sobie taką osobę w swoim życiu.
Właśnie jakbyście zobaczyli w tym momencie uśmiech Tosi, to zrozumielibyście, że to jest totalnie szczera i płynąca z serducha odpowiedź. Powiedz mi w takim razie, jakie są Twoje plany i marzenia na najbliższą przyszłość?
Wiesz co, Tak prywatnie to na pewno zakup domu po prostu i ślub, ale to już zależy od mojego partnera oczywiście.
Czekamy.
Tak, czekamy, dokładnie. Nie pośpieszamy, broń Boże. Jeżeli chodzi o plany zawodowe, to tak jak Ci mówiłam wcześniej, na pewno otworzenie własnego miejsca z witryną. Marzy mi się większa produkcja, marzy mi się większe miejsce, marzy mi się rozszerzenie firmy. Często mówię, że ja nie mam marzeń, mam cele. I to jest też bardzo fajne, wydaje mi się, bo dążę do czegoś cały czas. To nie jest tylko gdzieś tam marzenie, w którego kierunku nic nie będę robić, tylko marzyć o nim. Jestem osobą, która raczej, pomimo tego, że raczej uważam się za osobę leniwą. I to jest bardzo też ciekawe, bo łączy się to z moim...
To jest naprawdę bardzo ciekawe.
Tak. Na ogół jestem osobą leniwą, natomiast łączy się to z moim pracoholizmem. I w tym wszystkim też jestem bardzo ambitna, wydaje mi się jednak. No ale umówmy się, kto nie jest, kto prowadzi własną działalność. Jednak raczej osoby ambitne podchodzą do takich działań i zadań. I moim największym planem w tym momencie na pewno właśnie jest otworzenie tej kawiarni. Tylko przy obecnej inflacji i rosnących non-stop cenach zobaczymy po prostu, jak dalej odłoży się to w czasie i kiedy będę w stanie to wszystko zrealizować. Natomiast plan jest... Oszczędzanie jest już w trakcie, więc mam nadzieję, że jak najszybciej się uda.
Super. W takim razie trzymam oczywiście kciuki za Twoje plany. Nie marzenia, za Twoje plany. I powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie Cię mogą znaleźć stacjonarnie i zdalnie.
Tak, zdalnie na makethecake.pl. To jest strona internetowa, tak samo jest na Instagramie bądź Facebooku. Stacjonarnie zapraszam serdecznie na Krzywińską 14, lokal usługowy U1, zaraz obok cmentarza Brudnowskiego w Warszawie.
Super. Dziękuję Ci bardzo, Tosiu, za tą rozmowę i do usłyszenia.
Dobrze, dziękuję pięknie.